Dziś Wielki Czwartek. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus nie tylko ustanowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa, ale także wykonał wyjątkowy gest praktykowany w kościołach do dzisiaj – obrzęd umycia nóg apostołom, bo o nim mowa, to symbol pokory, służby i miłości bliźniego, bezgraniczne oddanie się drugiemu człowiekowi. W czasach Jezusa Chrystusa obmycie nóg było gestem wykonywanym przez służbę, który miał zapewnić gościom komfort i czystość. Wówczas podróżni często przemieszczali się bez obuwia lub w sandałach, które nie stanowiły ochrony przed brudem kurzem. Tak więc podczas liturgii Wielkiego Czwartku kapłan, naśladując Jezusa, obmywa nogi wiernym. A my dziś porozmawiamy o świętach i ich symbolice, a także przeżywaniu tego czasu z różnych perspektyw. A naszymi gośćmi są dr Piotr Goniszewski, teolog, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z nami także ksiądz Sławomir Sikora, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy w Szczecinie. Dobry wieczór.
Witam serdecznie.
I telefonicznie jest z nami także ksiądz Paweł Stefanowski, proboszcz parafii prawosławnej Świętego Mikołaja w Szczecinie. Witamy.
Dobry wieczór.
Zacznijmy, panowie, od tej refleksji związanej z tym obrzędem obmycia nóg, służenie, pomoc drugiemu człowiekowi. Myślę, że gdyby nam przyświecała ta idea na co dzień, gdybyśmy o niej nie zapominali, świat byłby lepszy, ksiądz Sławomir Sikora.
Zapewne to był bardzo ważny gest. Sam gest był bardzo czytelny w czasach Jezusa, ponieważ dotyczył, tak jak pan redaktor przypomniał, pewnej codziennej praktyki. Dzisiaj, kiedy jako współcześni słuchamy tej historii, to ten pierwotny kontekst nam się zatraca. Wręcz bym powiedział, że w pewnych okolicznościach było to nawet by nieprzyzwoitością czynić rzeczywiście na wzór Chrystusa to, co On zrobił. Natomiast ta idea, żeby być dla drugiego człowieka, patrzeć na drugiego człowieka nie przez pryzmat tego, że jestem lepszy, że może dalej w życiu udało mi się dojść, że on coś musi dla mnie zrobić, ale odwrotnie. Ja jestem tym, który z miłością, szacunkiem, czasem też poświęceniem patrzy na drugiego człowieka. No to rzeczywiście jest to idea, która przepięknie byłoby i powiem tak, przepięknie jest, kiedy człowiek rzeczywiście do tej idei bycia sługą dla drugiego człowieka odwołuje się w codziennym życiu.
I przenosimy się do księdza Pawła Stefanowskiego. Niezaprzeczalnie jest to wspaniała idea, o której wydaje się warto pamiętać, bo to wsparcie i pomoc dla drugiego sprawia, że życie nas wszystkich staje się łatwiejsze, lepsze.
Znaczy jak najbardziej. Ja myślę, że tam jeszcze jest jeden taki element, o którym warto powiedzieć. Chodzi o uniżenie Chrystusa. A więc to nie jest tylko służba, ale uniżenie. On mówi, że jeśli ktokolwiek chciałby mnie naśladować, to niech patrzy teraz dokładnie to, co ja robię. A więc obmywam wam nogi. Jest jeszcze ten dialog z Piotrem Świętym, który najpierw nie chce dać się umyć swoich nóg, a potem mówi, że żeby całego go obmył. Myślę, że to jest też kwestia tego typu, że Chrystus pokazuje nam, jak być liderem, przywódcą i nie być egoistą w tym co się robi. Chodzi o to, że ten lider, przywódca, głowa powinien być i sługą. I to jest rzecz, o której powinniśmy też marzyć i wspominać, i wtedy dopiero byłoby cudnie na tym świecie, gdyby ci, którzy nami zarządzają, traktowali to jako służbę, a nie jako przywilej.
I jeszcze jedna kwestia związana właśnie z liturgią Wielkiego Czwartku i z tym obrzędem obmycia nóg. Słuchanie, a jeszcze bardziej słyszenie siebie nawzajem, to wejście na wspólną drogę Bożego prowadzenia, piszą biskupi polscy w liście do kapłanów na Wielki Czwartek właśnie tego roku i dr Piotr Goniszewski. Jeżeli służba drugiemu człowiekowi, to najpierw uważne słuchanie, prawda? Bez tego raczej nie ma takiej mądrej służby, czyli pomaganie drugiemu.
Dokładnie. Tutaj w tym obrzędzie dokładnie pokazana jest ta logika, że jest Chrystus, który jest Panem, który jest Mesjaszem, tak? Wykonuje czynność, która jest czynnością sługi, niewolnika. Musimy pamiętać, że w tamtym kontekście kulturowym coś, co nazywamy pewnym honorem, pewnym poczuciem poziomu, na którym się jest, było niezwykle silne i to, co zrobił Chrystus, to naprawdę tutaj było czymś szokującym, tak? To znaczy, Jezus zachował się, można powiedzieć, niegodnie swojej pozycji. I teraz, jeżeli mówimy o tym słuchaniu, to słuchanie bierze się z przykładu, tak? Chrystus daje pewien przykład, tak? To nie jest tylko nauka czysto intelektualna, to nie jest tylko pewna, byśmy powiedzieli, pewne napomnienie czy pewna porada, ale jeżeli mówimy o słuchaniu, to słuchanie musi brać się z tego przykładu, jaki nam daje Chrystus. I ja myślę, że tutaj ten obrzęd, o którym mówimy, on w liturgii katolickiej troszeczkę spowszednia, w tym sensie, że dzisiaj to wygląda tak, że mamy najczęściej starszych panów, których wcześniej wybrał proboszcz, prawda? Oni przychodzą, siadają, proboszcz wykonuje ten gest i czasami on po prostu gdzieś traci tą swoją dynamikę i tą taką szokującą wymowę. Natomiast mi się bardzo to podoba, co kilka razy zrobił papież Franciszek w trakcie swojego pontyfikatu, że on nie zrobił tego tak tradycyjnie. Niektórzy nawet zarzucali mu, że złamał pewne przepisy liturgiczne, a on na przykład wykonywał ten gest muzułmanom, kobietom, tak, osobom, które mają problemy z prawem, bodajże w zakładzie poprawczym albo karnym też to się dokonało. Przywrócił symbolikę tego gestu, moc tego gestu, tak, że oto papież ma odwagę wykonać ten gest właśnie osobom, które dzisiaj uznajemy za właśnie często osoby wykluczone, prawda? Więc przywraca to i z tego się bierze też to słuchanie, prawda? Właśnie mamy słuchać, patrzeć to na Chrystusa, patrzeć też na przykład na przywrócenie tej pewnej mocy tego symbolu, który na przykład dokonał papież Franciszek.
Teraz z wysokości tych rozważań zejdźmy trochę niżej i porozmawiajmy o tym, bo przecież dla chrześcijan Wielkanoc to i Zmartwychwstanie Pańskie to najważniejsze święto i również męczeńska śmierć na krzyżu. Wobec tego powiedzmy, co w tych ważnych, najważniejszych dniach w roku liturgicznym w poszczególnych kościołach się dzieje. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. Ksiądz Sławomir Sikora, jak to wygląda u luteran?
Kalendarz mamy liturgiczny właściwie taki sam. Może czasami akcent jest położony nieco w inny sposób. Wielki tydzień zaczynamy od niedzieli palmowej i chociaż rozbrzmiewa to radosne hosanna, to jednak jest to dla nas taki dzień dramatyczny, bym powiedział. Nie umiemy z tej niedzieli palmowej wydobyć takiej radości, która wynika z tego przywitania Chrystusa. Często tłumaczę, że dla mnie niedziela to jest jak zdjęcie najbliższej osoby parę dni przed śmiercią. I nawet jeśli ta osoba na tym zdjęciu jest uśmiechnięta, szczęśliwa, zadowolona, to ja, wiedząc, że to zdjęcie jest zrobione parę dni przed śmiercią, nie potrafię się z niego cieszyć, bo od razu jest w tle ta śmierć. Wielki Czwartek, dzisiejszy dzień, jest dla nas nie tyle dniem kapłaństwa, w ogóle nie zwracamy na to uwagi, ale jest dniem ustanowienia sakramentu Komunii Świętej, więc ten moment, kiedy Chrystus mówi: ten chleb to jest moje ciało, które się za was daje, i to samo robi z kielichem, nazywając go kielichem Nowego Przymierza. Jest to niezwykle takie piękne święto i chociaż w Wielkim Tygodniu to większa radość przemawia. Nawet liturgicznie wracają pewne zwroty, które nie są charakterystyczne dla Wielkiego Tygodnia. No i oczywiście Wielki Piątek, nazywany w Kościele Ewangelickim największym świętem. Oczywiście można tak mówić pod warunkiem, że Wielki Piątek będzie się łączyło z niedzielą wielkanocną, ponieważ te dwa wydarzenia są nierozłączne, a między Wielkim Piątkiem a niedzielą wielkanocną jest Wielka Sobota, też dla nas ważny dzień. Dzień pełen refleksji, może nie mamy pewnych zewnętrznych zwyczajów, jak święcenie pokarmów, i to też powoduje, że ta Wielka Sobota jeszcze jest bardziej w duchu Wielkiego Piątku. To jest jeszcze refleksja nad tym Chrystusem, który wstępuje do Szeolu i z wielkim oczekiwaniem czekamy na to, co na szczęście już się wydarzyło, czyli Chrystus zmartwychwstał i życie zwyciężyło nad śmiercią.
Jak ta liturgia tych dni najbliższych wygląda w Kościele Prawosławnym, ksiądz Paweł Stefanowski?
Znaczy, podobnie jak bracia ewangelicy, zaczynamy od Niedzieli Palmowej, więc to jest jakby początek, w zasadzie nawet nie od Niedzieli Palmowej, ale od soboty, w której wspominamy wskrzeszenie Łazarza. Te same pieśni liturgiczne, czy podobne pieśni liturgiczne właśnie opiewają sobotę Łazarza, wskrzeszenie Łazarza i Niedzielę Palmową. A potem już wstępujemy od poniedziałku w taki bardzo ścisły post i nabożeństwa są też wyjątkowe, aż do piątku wieczór w zasadzie. To są takie bardzo, może nie smutne, ale właśnie takie refleksyjne nabożeństwa. We środę wspominamy pewnie tak jak bracia rzymscy katolicy zdradę Judasza. We czwartek rano, to jest takie trochę dziwne przesunięcie, dlatego że cerkiew prawosławna używa czasu chyba starotestamentowego i bizantyjskiego, że dzień zaczyna się z wieczora. No i czwartek w zasadzie rano, my już jakby odprawiamy nabożeństwo wieczora czwartku i tam wspominamy ostatnią wieczerzę, ustanowienie ostatniej wieczerzy. Podczas tego nabożeństwa jest też sakrament, przepraszam, znaczy jakby jest przywołanie czy powołanie do życia przez Chrystusa sakramentu Eucharystii. Po tym jest zazwyczaj, ale tylko w jednej cerkwi w Polsce i w zasadzie w każdej głównej cerkwi kościołów lokalnych jest właśnie ten ryt obmycia nóg i sprawuje to zawsze nie proboszcz parafii, ale tylko i wyłącznie zwierzchnik kościoła w swojej katedrze, obmywając nogi kapłanom czasem wiernym. Potem dziś, teraz mamy wieczór, czwartek, 20 z groszami. U nas właśnie zakończyło się nabożeństwo juczni Wielkiego Piątku, dlatego że wieczorem zaczyna się kolejny dzień. Myśmy już od 17 stali przed krzyżem i wspominaliśmy jego ukrzyżowanie. I od dzisiejszego wieczora do jutrzejszego wieczora obchodzimy ten moment Wielkiego Piątku i ukrzyżowania. Jutro wieczorem znowu będziemy obchodzili i w sobotę rano będziemy obchodzili złożenie do grobu. I tu jest też drobna różnica, dlatego że sobota, poranek sobotni u nas w cerkwi prawosławnej jest już w pewnym sensie radosnym dniem. On nie jest pełną radością, ale jest w pewnym sensie radosnym dniem, dlatego że nawet szaty liturgiczne i materiały, którymi są przystrojone świątynie, zmieniają się z ciemnych, z fioletowych na białe. A więc sobota, czyli najważniejsze przesłanie Wielkiej Soboty, to jest wstąpienie do otchłani, to o czym ksiądz Sławek wspomniał, i zwiastowanie zmartwychwstania już tam w miejscu, do którego wcześniej nikt inny nie mógł wejść i zwiastować, i z którego nie mógł nikt inny jak Chrystus wyswobodzić tam spętanych. Więc podobnie, myślę, że kalendarz jest podobny.
Jest praktykowany nadal w tym rytuale związanym właśnie z tymi dniami, kiedy już jest noc z Wielkiej Soboty na niedzielę, gdy jest to odprawiana jutrznia paschalna. Ksiądz trzy razy uderza krzyżem w drzwi kościoła na znak odsunięcia kamienia
tak,
od grobu.
Tak, tam jest taki właśnie symbol, kiedy trzykrotnie uderza się, czy albo dotyka się krzyżem, albo uderza się krzyżem drzwi. I wtedy otwierane są drzwi i wtedy rozbrzmiewa w pełni śpiew, który obwieszcza światu zmartwychwstanie. Wcześniej jest procesja z takim śpiewem, który rozpoczyna się od bardzo takiego cichego śpiewu, a potem już właśnie jest światło i radość pełną piersią.
I pan dr Piotr Goniszewski, jak te najbliższe dni obchodzą religijnie katolicy?
Myślę, że tutaj też mamy bardzo podobną sekwencję, co wynika oczywiście z tradycji, i z tych wydarzeń, które celebrujemy. Więc Wielki Czwartek w tradycji katolickiej to jest sakrament Eucharystii, ustanowienie sakramentu Eucharystii i jakby z tego w tradycji teologii katolickiej wynika również ustanowienie sakramentu kapłaństwa, tak? Dlatego, że Eucharystia w katolickim rozumieniu jakby zakłada i jakby konieczna jest osoba, która ten sakrament sprawuje, czyli właśnie posługa kapłana. Następnie Wielki Piątek to jest czas, w którym mamy liturgię. To już nie jest wtedy Eucharystia, to nie jest msza święta, ale to jest liturgia Wielkiego Piątku, w której takimi ważnymi momentami są z jednej strony uroczysta modlitwa powszechna, sięgająca swoimi korzeniami wczesnego chrześcijaństwa, no i oczywiście taki bardzo, bardzo poruszający obrzęd adoracji krzyża. I Wielka Sobota to jest czas, który celebrujemy z jednej strony, czy przeżywamy ten moment przebywania Chrystusa w grobie, ten moment ciszy, bo warto zwrócić uwagę, że pomiędzy liturgią Wielkiego Piątku, a już liturgią Wielkiej Soboty, to jest czas, kiedy nie ma de facto w Kościele katolickim liturgii, bo wielkosobotnia liturgia to już jest liturgia, która tak naprawdę stanowi przejście pomiędzy sobotą, a de facto wchodzimy już w czas zmartwychwstania, w czas zaczyna się niedziela zgodnie właśnie z żydowską rachubą czasu, kiedy dzień zaczyna się o zachodzie słońca dnia poprzedniego i ta liturgia Wielkiej Soboty jest, można powiedzieć, taką mszą mszy, to znaczy jest to bardzo rozbudowana liturgia mszy świętej, ponieważ rozpoczyna się na zewnątrz kościoła i uroczystą procesją, która prowadzi od ognia do kościoła, to symbolizuje przejście z ciemności do światła, ze śmierci do życia, nawiązuje też do wyjścia Izraelitów z Egiptu i tego płomienia, który im towarzyszył w trakcie tej wędrówki. Następnie mamy szereg obrzędów, między innymi rozbudowaną liturgię słowa. Mamy praktycznie każdą z ważniejszych części Biblii reprezentowano w tych czytaniach. Następnie mamy też bardzo ważny moment, jakim jest liturgia chrzcielna, dlatego że w tradycji chrześcijańskiej, zwłaszcza w tradycji wczesnochrześcijańskiej, ta liturgia wielkosobotnia była też liturgią chrzcielną, to znaczy katechumeni, którzy przez czas poprzedzający święta wielkanocne przygotowywali się do obrzędu chrztu świętego, ci dorośli, oni właśnie w trakcie tej liturgii przyjmowali chrzest święty, więc w tych wspólnotach, w których są katechumeni, to wtedy przeprowadza się faktycznie sakrament chrztu, natomiast jeżeli nie ma osób, które przyjmują, jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. No i oczywiście potem następuje właściwa część liturgii mszy świętej z konsekracją chleba i wina. I coraz bardziej w tradycji też polskiej upowszechnia się też coś takiego, że już po liturgii Wielkiej Soboty następuje procesja rezurekcyjna. My jesteśmy tradycyjnie przyzwyczajeni do tej procesji niedzielę rano, ale faktycznie obserwujemy coraz więcej wspólnot parafialnych, które właśnie idąc tym duchem tego, że faktycznie Wielka Sobota zaczyna święta zmartwychwstania, już po tej liturgii wielkosobotniej mamy właśnie także w wielu wspólnotach, w wielu parafiach także właśnie już procesję rezurekcyjną. Natomiast w innych tradycji, bardziej takich przywiązanych do tradycji wspólnotach, w niedzielę rano właśnie, że najczęściej o 6 rano jest procesja rezurekcyjna, po której następuje już pierwsza niedzielna liturgia, w której celebruje się zmartwychwstanie Chrystusa.
Porozmawiajmy właśnie o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, o jego znaczeniu dla wierzących i niewierzących, o tym znaczeniu bardziej bezpośrednim, ale także symbolicznym. Theodor Harbeck, współczesny teolog protestancki, powiedział o zmartwychwstaniu tak. Zmartwychwstanie odzyskuje ludziom chwałę Bożą, którą utracili przez grzech. Najgłębszy sens zmartwychwstania zawiera się w pojęciach chwała i uwielbienie. Z kolei teologowie prawosławni podkreślają rolę Ducha Świętego w zmartwychwstaniu Chrystusa. Mówią tak, Chrystus ofiarował się Ojcu w Duchu Świętym, Ojciec wskrzesił Chrystusa z martwych przez Ducha Świętego. Duch Święty jest świadkiem męki Chrystusa, między krzyżem a Duchem Świętym istnieje niezerwalna więź. Z kolei katolicki filozof i eseista Wojciech Zalewski pisze w jednym z esejów, zmartwychwstanie jest fenomenem rewolucyjnym. Oto mamy opowieść głoszącą, że przeznaczeniem każdego człowieka jest życie bez ograniczeń. I ksiądz Sławomir Sikora, zmartwychwstanie. Jakie ono ma znaczenie dla wierzących i jakie może mieć znaczenie dla niewierzących, dla wątpiących?
Myślę, że dla wszystkich chrześcijan to rzeczywiście wiara w zmartwychwstanie Chrystusa chciałoby się powiedzieć że to jest oczywiste, że jest podstawą naszego życia, chociaż jak sięgamy po różnego rodzaju statystyki, w co chrześcijanie wierzą, a co kwestionują, to się okazuje, że zmartwychwstanie wcale nie jest taką oczywistością. Natomiast rzeczywiście, jeśli patrzymy na Chrystusa jako na kogoś, kogo podziwiamy, na kogoś, z kim cierpimy, słuchając o tym, co ludzie mu zgotowali w tych ostatnich dniach. Kiedy myślimy o tym, jak został poniżony, ile niesprawiedliwości go dotknęło, no to na pewno ta historia o tym, że po pierwsze zniósł to do samego końca, a później okazało się, że zwycięża tą śmierć. Ale z drugiej strony pokazuje nam, że zwyciężanie nie polega na zemście. To jest dla mnie zawsze w tej historii zmartwychwstania niesamowite, że nie mamy żadnej relacji, że Jezus poszedł do swoich przeciwników, pokazać im, że jednak On zwyciężył. Więc możemy też się uczyć takiej pokory w zwyciężaniu. Natomiast myślę, że te święta akurat mają tak piękną symbolikę, że one mogą również dotyczyć nie tylko naszego życia wiecznego, co jest oczywiście naszą nadzieją chrześcijańską, ale generalnie mam czasem takie wrażenie, że my jako ludzie cyklicznie wchodzimy sami do grobu. Z jakiegoś powodu coś w nas umiera. Podlegamy różnego rodzaju procesom, dotyka nas również niesprawiedliwość i czasami do tego ciemnego grobu, gdzie się wydaje, że to jest taka kraina umarłych, wchodzimy, a jednak człowiek ma tą tendencję do zmartwychwstania, do wychodzenia z tego grobu. I myślę, że to niesie pewnego rodzaju takie pozytywne przesłanie, nawet jeśli ktoś ten czynnik religijny odsuwa na bok. To jest to piękna historia o tym, że nawet jak wejdziesz do grobu, to nie musi być twój koniec, tylko możesz z niego wyjść, możesz zmartwychwstać.
I ksiądz Paweł Stefanowski, jak ksiądz lokuje to Jezusa Chrystusa zmartwychwstanie w wymiarze religijnym, ale także symbolicznym dla wszystkich ludzi?
Znaczy, samo zmartwychwstanie jest w zasadzie fundamentem wiary każdego chrześcijanina, niezależnie od denominacji, od wyznania, dlatego że słyszymy zresztą z ust apostoła Pawła, że gdyby nie Chrystus nie zmartwychwstał, to próżna byłaby nasza wiara. Ale ja zawsze jakby mam jakby w skojarzenie, jeśli chodzi o niewierzących, czy o niedowierzających, bo też sporą grupę takich ludzi spotkałem w swoim życiu, to zawsze jakby przychodzi mi na myśl obraz świętego apostoła Tomasza, nazywanego niewiernym. I tam właśnie jest taka historia, kiedy to Chrystus ogłosił apostołom, że wraca do Jerozolimy, że przy okazji odwiedzi swojego przyjaciela, który zasnął, Łazarza. Wszyscy mu odradzają to, aby nie szedł do Jerozolimy, że tam czyhają na niego, że chcieli go ukamienować i że to grozi czymś niebezpiecznym, utratą życia. A tylko apostoł Tomasz wtedy mówi o tym, że no, pójdźmy i my, abyśmy z nim umarli. Tak dokładnie zwraca się do wszystkich zebranych. A potem, kiedy Chrystus po swoim zmartwychwstaniu przychodzi odwiedzić swoich uczniów i nie ma tam wśród nich Tomasza, no to okazuje się, że Tomasz jest niewierny, kiedy słyszy tą wieść od swoich przyjaciół, od współapostołów. I dlaczego to przywodzi mi właśnie tych niedowierzających? Dlatego, że kiedyś jeden z takich teologów prawosławnych zwrócił uwagę na to, że być może w słowach apostołów, tych, którzy widzieli Chrystusa zmartwychwstałym, nie było widać tego zmartwychwstania. Nie było widać właśnie tego, co zaszło tak naprawdę, a więc jakby przemiany czy zmiany całego świata i wszystkiego, co jest związane z człowieczeństwem, z życiem, ze śmiercią, z tym, że człowiek jakby od zawsze żył i wierzył albo marzył o tym, że śmierć nie kończy wszystkiego. I być może ci niewierzący czy niedowierzający są po prostu wystawieni na nas, którzy mówimy o sobie, że wierzymy, ale w naszych słowach, a tym bardziej w uczynkach czy w życiu, tego zmartwychwstania nie widać. I myślę, że to jest też kierunek, w którym współcześnie chrześcijaństwo powinno zmierzać, dlatego że przytrafiły nam się różne historie, nazwać by je można grzechami, a dzisiaj przed nami stoi oto takie wyzwanie, żeby ci, którzy nie dowierzają, nie wierzą, żeby zobaczyli w nas, że Chrystus zaprawdę zmartwychwstał.
Wielu z nas, wielu wierzących, bo niewierzący raczej tego nie mówią, ale gdzieś to słyszą, mówi właśnie w nocy z soboty na niedzielę, w nocy z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę, Chrystus zmartwychwstał. Ktoś odpowiada, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. No i właśnie, dr Piotr Goniszewski, to zmartwychwstanie w wymiarze religijnym, bezpośrednio w katolicyzmie i w symbolicznym, jak ksiądz, jak doktor je lokuje?
Znaczy ja powiem tak, że tutaj też przywołane te dane statystyczne, które mówią, że wielu chrześcijan, bo to jest jakby wspólna nasza prawda wiary, która myślę, że tutaj nas bardzo mocno łączy, wszystkich tutaj nas trzech, przedstawicieli tych trzech denominacji chrześcijańskich, że jest duża może no właśnie zwątpienie, niewiara, brak uznawania tej prawdy. Moim zdaniem jedną z przyczyn jest też to, że my czasami troszeczkę zbyt prosty sposób, zbyt może taki nawet, bo powiedzmy w cudzysłowie, dziecinny przedstawiamy zmartwychwstanie, czy rozumiemy zmartwychwstanie jako taką prostą reanimację ciała, prawda, jakby, że to życie, które mamy tutaj, ono się kończy, a za chwilę jakby na nowo wyskakujemy, że tak powiem kolokwialnie, z grobu, tak, i mamy kontynuację tego, co było tutaj. Natomiast jak przyjrzymy się świadectwom Nowego Testamentu, które opisują tak właśnie tak zwane chrystofanie, czyli te momenty, w których ukazuje się Chrystus zmartwychwstały, to widzimy, że on czasami jest nierozpoznawalny, czasami łamie prawa fizyki, prawda? Z drugiej strony, kiedy czytamy pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, święty Paweł wyraźnie podkreśla, mówi, że zmartwychwstanie, to ciało zmartwychwstałe, ten zmartwychwstały Chrystus, że to jest zupełnie coś innego niż to, co tutaj mamy na ziemi, tak? Bo mówi, tu sieje się zniszczalne, powstaje niezniszczalne, prawda? Używa takich bardzo opozycyjnych sformułowań. I mi się wydaje, że to jest właśnie jeden z takich istotnych problemów, że my często zbyt nazwijmy to materialistycznie, przedstawiamy zmartwychwstanie, nie pokazujemy tego, że jest to doświadczenie radykalnie nowego życia w Bogu. I tutaj jeszcze jest bardzo istotne, że na poziomie Nowego Testamentu mówi się o tym, że Chrystus umarł, a Bóg go wskrzesił z martwych. I to jest bardzo ważne, bo to pokazuje jedną bardzo ważną rzecz, że tym, który sprawia ten dar życia, jest Bóg, prawda? I teraz, jeżeli przechodzimy na taki wymiar egzystencjalny, który dotyczy nas, tutaj, dzisiaj, nawet kiedy my przeżywamy te święta, ale może dotyczyć także nawet niewierzących, to jest takie bardzo ważne też doświadczenie także wczesnochrześcijańskie, kiedy zaczęto postrzegać zmartwychwstanie Chrystusa nie tylko jako zmartwychwstanie wiernych, nie tylko jako coś, co się wydarzy kiedyś, na końcu czasów, jako to nasze powszechne zmartwychwstanie, ale też spoglądanie na życie chrześcijanina jako realizację śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, że my już teraz tu umieramy, umiera nasze ego, i my pozwalamy, żeby Bóg nas wskrzeszał, bo to jest bardzo ważne, że to my nie wstajemy własnymi siłami, ale to jest Bóg jest tym, który nas wskrzesza, pozwala nam doświadczyć przekroczenia tego naszego ego. I myślę, że to doświadczenie umierania i otwieranie się na coś nowe, myślę, że to jest doświadczenie nie tylko chrześcijańskie, ale to jest ogólnoludzkie doświadczenie, pozwolenia na doświadczenie czegoś nowego, otwarcia naszego życia na nowy wymiar.
A do naszej rozmowy dołącza kolejny gość, pan profesor Krzysztof Wielecki, socjolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, Wielkanoc przypada w porze roku zwanej równonocą wiosenną, kiedy długość nocy na półkuli północnej jest równa długości dnia. Równonoc i przesilenie, najdłuższe i najkrótsze dni w roku, były celebrowane przez ludzi od tysięcy lat, ale my jesteśmy zanurzeni w tej tradycji chrześcijańskiej. Wydaje się, że nawet jeżeli do kościoła nie chodzimy, to jesteśmy tą tradycją na wskroś przesiąknięci, prawda?
No to z całą pewnością. Jest tak, że człowiek jest istotą, która musi żyć w jakiejś ekosferze kulturowej, że tak powiem. Nie można żyć w jakiejś próżni czy w jakimś wyimaginowanym, wyobrażonym świecie. Przykład dzieci wilczych pokazuje, to socjolodzy kochają ten przykład, bo on jest taki bardzo wyrazisty, pokazują, że ludzie, którzy żyją poza kulturą, dzieci, które wychowywały się poza kulturą, właściwie nigdy nie osiągają poziomu rozwoju człowieka. Aż do tego stopnia, że właściwie nie potrafią się nauczyć mówić co najwyżej prostymi zdaniami, ale raczej równoważnikami. To pokazuje, że w jakiejś kulturze musimy się wychowywać. I oczywiście są ludzie, którzy mają taki pomysł, to filozofowie oświecenia nas do tego zachęcili, mają taki pomysł, żeby samemu sobie tworzyć świat, że każdy jakąś swoją własną, w cudzysłowie, teologię stworzy, sobie sam wyznaczy cel życia, sam tradycję i tak dalej. No tyle tylko, że to nie jest możliwe, że trzeba żyć w takim świecie, w jakim żyjemy, w jakim się urodziliśmy, w tej ekosferze. I można być człowiekiem niewierzącym, ale a nawet zupełnie przeciwnym religii, ale przecież sprzeciwiamy się właśnie tej kulturze, prawda? Bez tej kultury nie mielibyśmy się czemu sprzeciwiać. To po pierwsze. Po drugie, sama śmierć Chrystusa, nawet gdyby ją potraktować jako rodzaj legendy, jako rodzaj pewnego mitu kulturowego, ona pokazuje właśnie nawet ludziom niewierzącym, że w życiu jest coś tak ważnego, co jest ważniejsze ponad wszystko, co możemy sobie wyobrazić, że przecież śmierć Chrystusa jest po to, żeby zwyciężyło życie. To życie właśnie jest taką wartością, której trzeba podporządkować wszystko inne. W ten sposób hierarchia pewna się wytwarza. Ludzie wierzący mówią, że jeżeli Jezus jest na czele wartości, to wszystko inne jest na swoim miejscu. Więc jakoś świat się porządkuje. To porządkowanie się świata jest niesłychanie ważne, bo ludzie są też tak skonstruowani, że muszą mieć poczucie sensu i znaczenia, sensu świata, chociaż minimalne. Każdy z nas ma inne zapotrzebowanie. Jedni chcą bardzo wizji sensownej świata, bardzo jakoś takiej dopracowanej, pewnie wtedy studiują filozofię, a innym wystarczy kilka powierzchownych prawd. Ale jednak człowiek musi dla własnego zdrowia psychicznego i dlatego, żeby mógł rozwijać, że tak powiem, człowieczeństwo w człowieku, musi mieć przekonanie, że wie, że świat jest jakoś sensowny, no i że jego życie ma znaczenie, znaczy, że jakoś chociaż w minimalnym stopniu dorzecznie wpisuje się w sens świata. Bez tego człowiek słabnie, bez tego człowiek się degraduje, bez tego życie zaczyna być czymś absurdalnym, nasze własne. My sami stajemy się jakąś żałosną, absurdalną figurą. I bardzo wielu ludzi niewierzących nie wierzy, że dokładnie tak było, jak na przykład opisują Ewangelię, ale wierzą, że jednak ten mit opisuje jakąś prawdę o człowieku, że jednak coś jest na rzeczy, że jednak pewien system wartości właśnie, domykanie się sensowne świata, że jednak ma miejsce. Ludziom się często wydaje, że no nie wiem, na przykład przed samymi świętami bardzo często w mediach pojawiają się informacje, że ktoś tam nie chce, nie wiem, urządzać świąt, tylko pojedzie sobie do ciepłego kraju i tam będzie sobie wypoczywał po prostu. No ale to już od Bachtina, takiego rosyjskiego filozofa, wiemy, że człowiek potrzebuje zarówno karnawału, czyli pewnej rozrywki, takiej codzienności, przyziemności, ale potrzebuje też tego, co jest czymś odświętnym. Z kolei jeden z największych socjologów, jeden z twórców socjologii, Durkheim, mówił, że człowiek jest homo duplex, on to nazywał, czyli istotą rozerwaną między sakrum i profanum. On akurat był niewierzący, więc nie bardzo właśnie w sposób religijny rozumiał to sakrum. On przez sakrum rozumiał wyższe wartości. Ale skąd by te wartości się brały? Ale dlaczego by ludzie mieli mi ulegać? I ten Dürkheim, który był niewierzący, mówił jednak, że trzeba żyć tak, że mimo, że wiadomo, że Boga nie ma, to jednak trzeba żyć tak, jakby on był. No bo ludzie na przykład, i tam 7 czy 8, już nie pamiętam, funkcji wymienił Kościoła, że jak ludzie się tam spotykają, no to tworzą wspólnoty, to się porozumiewają, przekazują sobie wzajemnie wartości. Właśnie to sakrum sobie przekazują, że to sakrum ma takie nadprzyrodzone, czyli bardzo mocne wsparcie. To jest taki bardzo mocny imperatyw, motyw. Prawda, jak mówił z kolei Kant, niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie, ale Kant był człowiekiem wierzącym, więc miał na myśli, to zresztą jest obecne w tym urywku, w epitafium, które kazał sobie na grobie wypisać i które do dzisiaj można by było podziwiać w Królewcu, gdyby tam się dało jeździć. Mianowicie, że to prawo moralne we mnie jest tak oczywiste, jak oczywiste jest Bóg na niebie. Prawda? I że to, krótko mówiąc, od Boga pochodzi to poczucie oczywistości prawa moralnego. No, krótko mówiąc, nawet jeżeli się jest człowiekiem niewierzącym, to się jakoś potrzebuje tej religii. Po pierwsze, ponieważ w każdym człowieku jest taka potrzeba, powiedzmy, metafizyczna, potrzeba jakiejś transcendencji, czyli wykraczania poza i ponad tę przyjemność, tę codzienność, potrzeba nadania sensu własnemu życiu, potrzeba przeciwstawienia się przypuszczeniu, że może moje życie i świat jest czymś absurdalnym. No i w ogóle potrzeba pewnego porządku świata, że te wartości, którymi się kierujemy i które dobrze urządzają świat, zwłaszcza gdyby były przestrzegane, to one nie są po prostu tak sobie wymyślone, że teraz my sobie możemy wymyśleć jakieś inne, tylko są, pochodzą od Boga, są nam dane od najwyższej instancji. I święto zmartwychwstania, śmierć Jezusa jest właśnie takim i dosłownym dla wierzących ludzi, ale też symbolicznym dla niewierzących znakiem właśnie tej sensowności świata, sensowności życia człowieka, tej prawdy o tych najwyższych wartościach.
A propos, panie profesorze, zanurzenia w tradycji, przywiązania do niej przede mną i drodzy panowie, przede mną badanie Ibris. I Ibris podaje, że dla 73% Polaków tradycja śniadania wielkanocnego jest bardzo ważna, a 56% z nas nigdy nie jadła śniadania wielkanocnego poza domem. Inne badania wskazują, że mniej niż 10% wybiera pobyt gdzieś poza domem podczas świąt Wielkiej Nocy. No i jeszcze jedno badanie, Ibris także. Coraz więcej Polaków deklaruje podtrzymywanie świątecznych tradycji. W tym roku 74% osób zamierza iść do kościoła ze święconką. To wzrost o 8% w ujęciu rocznym. Pisanki chce zdobyć 60% ankietowanych. W Wielki Piątek post chce zachować prawie 57% osób. I to pytanie o zanurzenie w tradycji do księży, ksiądz Sławomir Sikora. Jak ksiądz patrzy na to połączenie tego sakrum, tradycji z takim świeckim elementem w tej układance?
Myślę, że ksiądz Paweł celnie tutaj zauważył, że najważniejsze, żeby w tych osobach, które rzeczywiście bardzo mocno się deklarują jako wierzący chrześcijanie, żeby to zmartwychwstanie było widać po prostu w naszym życiu. I wtedy różnego rodzaju tradycje, zwyczaje, one mogą pełnić dobrą, właściwą rolę w naszym życiu. Oczywiście niebezpieczeństwo jest, kiedy zostawimy same zwyczaje, nie rozumiejąc ich nawet, i staną się one tylko jakimś taką formą przyzwyczajenia, chociaż wydaje mi się, że współczesny człowiek coraz mniej się przyzwyczaja. Ale sam na przykład idea dzielenia się jajkiem w czasie tego wielkanocnego śniadania. Przecież to jest tak piękne, nie? Że w gronie naszych najbliższych możemy dzielić się tak naprawdę naszą wiarą i nadzieją, że życie zwycięża, że sobie tego życia wzajemnie dzielimy. A to świąteczne jajko jest tylko albo aż symbolem, które nam może pomóc po prostu wzmocnić ten przekaz. Gorzej, jak staje się tylko tradycją, no to wtedy się robi taka wielkanocna, pusta wydmuszka, w której niestety nic nie ma.
I ksiądz Paweł Stefanowski, jak ksiądz patrzy na te tradycje, gdy za nimi czasem nie kryje się bezpośrednio przynajmniej dążenie do transcendencji?
Znaczy, ja mam bardzo podobne odczucia do mojego przedmówcy, do księdza Sławomira. Znaczy, ostatnie lata stanowią dla nas prawosławnych w Rzeczypospolitej taki wyjątkowy okres, dlatego że do naszych parafii przybyło gościnnie, chociaż nie, niektórzy już zostają, osiedli, ale sporo migrantów ze wschodu, a oni w większości są wyznania prawosławnego, więc na przykład wzrost liczby na nabożeństwie rezurekcyjnym można opisać na przykład, nie wiem, 1,5 czy 2000% w stosunku do tego, co się działo przed tą falą imigracji ze wschodu. Niemniej zauważam, że sporo ludzi dzisiaj pędzie w tej codzienności, w życiu bardzo szybkim, które jest jakby sterowane czy kreowane też przez media, przez wszystkie historie czy rzeczy, które się dzieją wkoło nas, odbiera ludziom taki spokój i czas na kontemplację świąt. I zostaje tylko, tak jak ksiądz Sławomir powiedział, te pusta wydmuszka, bo niczym jest święconka bez zagłębienia się w prawdziwy sens i wartość świąt wielkanocnych. Niemniej, jeśli miałby nie być tej święconki, to byłoby jeszcze gorzej. A więc to być może jest jakiś krok i oczekiwanie na to, że dostrzeżemy w naszych sąsiadach, współbraciach właśnie tą światłość zmartwychwstania i być może od tej święconki zacznie się coś więcej. I myślę, że te dane, które pan przytoczył przed chwilą, no świadczą o tym, że ludzie jednak no, do czegoś wracają, za czymś tęsknią. Bo był taki moment, że w Polsce tylko ubywało ludzi w świątyniach, tylko zmniejszała się liczba ludzi, którzy deklarowali swoje jakikolwiek związek, czy chęć świętowania, czy Wielkiej Nocy, czy Bożego Narodzenia. A tutaj, proszę, zaskoczenie, jest ich więcej. A więc to jest dobry prognostyk z mojego punktu widzenia, czy z naszego, jako duchownych, jako duszpasterzy, jako ludzi, którzy troszczą się o dobro jednak Kościoła w naszym kraju.
I dr Piotr Goniszewski, z badań sondażowych wynika, że przede wszystkim dla Polaków Wielkanoc to święto rodzinne. Zresztą ostatnie badania podobnie wskazują przy świętach Bożego Narodzenia. Jak pan doktor patrzy na te przemiany i na te takie relacje pomiędzy tym, co religijne, a tym, co bardziej takie tradycyjne, już bez czasem odniesienia się do tego sakrum?
Ja myślę, że tutaj należy cały czas jednak docenić ten rodzinny wymiar świąt, dlatego że obserwujemy coraz więcej rozpadających się rodzin. Jesteśmy często wręcz pod tą presją czasu, nie mamy czasu na spotkanie, tak? Żyjemy czasami bardzo w zatomizowanym społeczeństwie i myślę, że te momenty, kiedy możemy spotkać się razem w gronie rodzinnym, czasami jeden raz, dwa razy w roku, myślę, że to jest cały czas wielka wartość i myślę, że to też jest jeden z tych wymiarów świąt, który tak wyróżnia się zwłaszcza właśnie w kontekście tutaj tradycji polskiej, że my przeżywamy te święta nie tylko religijnie, chociaż wiem, że to jest fundament, to jest coś istotnego, ale jednak ten wymiar rodzinny tych świąt, myślę, że to jest coś, co należy doceniać i podkreślać, zwłaszcza właśnie w kontekście tych naszych przemian społecznych, które tak jak mówię, dzisiaj nie sprzyjają podkreślaniu tych wartości rodzinnych. To jednak te święta stanowią taki kontrapunkt, stanowią taki faktycznie moment, kiedy czasami możemy się spotkać i po prostu pobyć razem. Czasami też widzę po swojej rodzinie, kiedy czasami spotykam się właśnie z niektórymi członkami rodziny właśnie tylko podczas takich uroczystości, bo po prostu w ciągu pozostałych miesięcy czasami po prostu nie ma czasu, więc myślę, że to jest coś, co powinniśmy mimo wszystko podkreślać, że jest to ważny wymiar. Nie zapominamy o tym wymiarze religijnym, ale ta przestrzeń rodzinna to jest też...
Jest ogromnie istotna.
Tak jest.
Panowie, zostało nam niespełna 6 minut, więc na zakończenie proszę o takie krótkie, mam nadzieję, głębokie życzenia, bo to taki bardzo ważny czas dla wierzących, ale i dla niewierzących, dla rodzin, o czym mówił dr Piotr Goniszewski. Pan profesor Krzysztof Wielecki.
Ja życzę wszystkim Państwu, żeby w Państwu odrodziła się nadzieja, która jest w Jezusie Chrystusie, i optymizm, że przecież ta nadzieja zawsze jest.
I ksiądz Sławomir Sikora?
Również nam życzę, żebyśmy w tej historii Chrystusa, tej całej historii wielkotygodniowej, z jego próbą pohańbienia przez jego przeciwników, przez krzyż i pusty grób, do zmartwychwstania, potrafili też się przyjrzeć własnemu życiu, i nawet jeśli też zobaczymy jakieś puste groby, to żebyśmy, jak zobaczymy nasze wejścia do grobów, żebyśmy się tego nie bali, ale z nadzieją też patrzyli na to, że z tego można wyjść ku życiu, i żebyśmy też to widzieli i życzyli sobie w naszych rodzinach.
I pan doktor Piotr Goniszewski, co jest najistotniejsze, o czym warto pamiętać podczas tych najbliższych dni?
O czym pamiętać? Myślę, że pamiętajmy o tym, że nasze życie ma sens, że nasze życie każdego człowieka ma sens, i te święta zmartwychwstania Chrystusa, jego śmierci pokazują, że życie ma sens, że też warto czasami poświęcić swoje życie, czego przykładem jest Chrystus, z miłości do innych. Tak, żebyśmy uczyli się tego poświęcania, przekraczania własnego ego właśnie dla innych.
I ksiądz Paweł Stefanowski?
A mi się marzy, żebyśmy wszyscy wierzący, czy ci mocno, czy troszkę wierzący, żebyśmy się nie wstydzili naszej wiary, bo mam takie odczucie, że gdybyśmy się nie wstydzili, gdybyśmy może niespecjalnie, ale w pewnym sensie manifestowali tę naszą wiarę właśnie życiem, uczynkami, pobożnością, ale jałmużną, wszystkim dobrem, jakim możemy służyć innym ludziom, to być może ci, którzy są niewierzący czy niedowierzający, mogliby dostrzec tą światło i zmartwychwstanie i dołączyć do nas w nadziei, dlatego że jestem przekonany, święcie przekonany, że łatwiej jest żyć temu, który wierzy, dlatego że z nim jest Bóg, no i przede wszystkim nadzieja. Nadzieja.
I zostały nam jeszcze 2 minuty, to po tych pięknych życzeniach zejdźmy do tej sfery profanum, ze sfery sakrum, i tak jednym krótkim słowem albo zdaniem zapytam panów o ulubione potrawy wielkanocnego stołu. Pan profesor Krzysztof Wielecki.
No mazurek koniecznie.
Ale taki prawdziwy, nie ze sklepu, tylko taki zrobiony na dobrej recepturze, rozumiem.
Tak, no to oczywiście to musi być rękami naszych najbliższych kobiet, bo u mnie akurat kobiety pieką, ale też i syn bardzo dobrze piecze. On z kolei serniczki piecze, takie też właśnie wiosenne, świąteczne. To bardzo lubię.
A pan doktor Piotr Goniszewski?
Chyba żurek, tak teraz zastanawiałem się, która potrawa. Wszystkie mi smakują, więc... Ale chyba żurek tak się wybija na pierwsze miejsce.
Żurek, a ksiądz Sławomir Sikora?
Kiełbasa zapiekana w takim specjalnym wielkanocnym cieście, to jest taki specjał Śląska, z którego pochodzę. W tym roku syn obiecał, że weźmie się za ten nasz smakołyk, także czekamy na niedzielny poranek.
Och, to się będzie działo kulinarnie. A ksiądz Paweł Stefanowski, o czym myśli?
A ja bezmięsnie, ale na mleku. Mam dwie takie rzeczy, które uwielbiam. To są dwie paschy. Jedna jest drożdżowa, to taka buła słodka drożdżowa, tradycyjna dla Ukrainy, dla części, powiedzmy, Łemkowszczyzny, to moje tereny, ja pochodzę z Łemków, także... To jest nasza taka symboliczna pieczona buła, właśnie drożdżowa, słodka, pyszna, maślana. No a druga to jest serowa pascha, czyli zrobiona z mleka, z bakaliami, z dodatkiem miodu, no też pyszności. To taka tradycja bardziej wschodniosłowiańska, dalej od Polski, od Ukrainy, dalej na wschód.
Dziękuję za podzielenie się tymi smakami. No i zapraszam panów również i naszych słuchaczy, bo po 21 będziemy rozmawiali o jedzeniu i świątecznym, i nieświątecznym, bo będziemy rozmawiali o tym, na ile weganizm, wegetarianizm zmienia nasz świąteczny stół i nasze zwyczaje. Ale to po 21, a za tę rozmowę dziękuję. Byli z nami profesor Krzysztof Wielecki, socjolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego najlepszego.
Był z nami także ksiądz Paweł Stefanowski, proboszcz parafii prawosławnej świętego Mikołaja w Szczecinie. Kłaniamy się.
Dobrej nocy.
A w studiu byli z nami dr Piotr Goniszewski, teolog, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego.
Spokojnych świąt.
I ksiądz Sławomir Sikora, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy w Szczecinie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.